No ja ostatnio byłam w Puszczy Białowieskiej i muszę panu powiedzieć, że widok, który tam zobaczyłam, napawał mnie naprawdę smutkiem i wygląda Puszcza Białowieska, jakby była po jakimś kataklizmie. Naprawdę.
No bo
tysiące
jest.
drzew, tysiące drzew, które są uschnięte, tysiące drzew leżących na ziemi, których leśnicy nie mogą wywieźć. I wjeżdża się do puszczy nie jak do pięknego, zielonego, pięknego lasu, tylko jak do miejsca, w którym coś złego się stało i coś złego się dzieje. I naprawdę bardzo smutny widok. Nie wiem, kiedy pan
Dlatego
ostatnio był
obok tych
w Puszczy
tablic,
Białowieskiej.
Nigdy nie byłem w Puszczy Białowieskiej, ale dlatego obok tych niebieskich tablic przy każdym mostku, który rzekomo za unijne pieniądze został zbudowany, takie tablice, pokłon szatanowi trzeba złożyć przed tą tablicą. Jak ktoś dostał 2 grosze na wymianę czegoś, a dołożył sam 200 zł do tych 2 groszy, to też musi tablicę przyczepić na swoim hotelu, na czymkolwiek, czy to gmina, czy osoba fizyczna korzystała z pomocy unijnej. Obok tych tablic powinny wielkie czerwone tablice polskie stać, na których będzie jasno napisane, że do tego doprowadziła Unia Europejska poprzez blokowanie naszych działań prowadzących do tego, żeby wyciąć drzewa, w których jest kornik i tak dalej. Blokowano przecież tego ministra, zapomniałem jego nazwiska, już świętej pamięci.
Profesor Jan Szyszko.
A no więc właśnie. I rząd PiS-u nie zrobił nic, żeby postawić Unii opór. Bo wysyłanie listów i papierków i urzędników, którzy będą przekonywać kogoś, kto chce zniszczyć nasz las, to są działania pozorne, a nie praktyczne. Polska powinna po prostu powiedzieć nie. Rząd PiS-u wtedy powinien powiedzieć nie. Będziemy u siebie robić to, co my uznajemy za stosowne. I wara od naszych drzew i naszego lasu i profesora, który zdecydował co innego niż wy. A myśmy się zablokowali, daliśmy sobie związać ręce i w związku z tym widziała pani to, co pani widziała. Czerwone albo biało-czerwone tablice z informacją, kto jest za to odpowiedzialny, powinny stać dookoła tego lasu jako przestroga.
Podobna, a to jeszcze, podobna
to
sprawa.
To jeszcze coś pani powiem tak? Na temat CO2, bo ten polski las to była część negocjacji dotyczących emisji CO2 i tak dalej. Wczoraj usłyszałem od Marka Lewiego, w tłumaczeniu na polski, Lewin po amerykańsku, strasznie mądry facet. Konstytucjonalista raczej, ale przy okazji jeszcze filozof. I on powiedział coś, co było dla mnie nowe, a jednocześnie oczywiste. On powiedział, że emisja CO2 i samo CO2 to nie jest żadna trucizna, która zatruwa środowisko. CO2 jest naturalnym składnikiem atmosfery i środowiska, tak jak tlen, azot i woda. I w związku z tym traktowanie CO2 jak trucizny i stawianie znaku równości między CO2 a plastikiem. Plastik został przez człowieka sztucznie utworzony z pierwiastków obecnych na Ziemi, ale sam się w Ziemi nie wytwarzał. Natomiast CO2 nie jest trucizną. Może być trucizną w wysokim stężeniu, jak człowiek ma w pokoju tylko CO2, a ma za mało tlenu. Zgoda. Natomiast wewnątrz środowiska całego CO2 to nie jest trucizna. I to było dla mnie ożywcze i to jest moja nowa mantra. W związku z tym nie zwalczamy CO2, nie zwalczamy emisji CO2. My wydychamy CO2 jako człowiek i jako przemysł, a drzewa wdychają CO2 i przetwarzają na tlen. I największym źródłem tlenu na planecie Ziemia są oceany, a nie Puszcza Amazońska, która notabene płonęła na początku tego roku i to był wielki news, a teraz już nie jest newsem w ogóle nic. Jeden z komików amerykańskich zrobił taki numer, że jakiś jego kolega zapada w śpiączkę w styczniu i budzi się teraz. I ten kolega natychmiast po przebudzeniu mówi, co tam z lasami w Australii, płoną dalej? Co z Puszczą Amazońską, płonie dalej? I pyta o takie różne rzeczy, które były ważne jeszcze pół roku temu, a teraz wszyscy mu odpowiadają, nie, tam jaka tam puszcza, jaka tam COVID teraz jest modny.
Teraz jest modny COVID, ale ja jeszcze wrócę do tej puszczy. Teraz te same osoby, które działały właśnie w obozie dla puszczy, pojechały w Karpaty. I teraz Dzikie Karpaty to jest taka inicjatywa. Pojechali oni właśnie do nadleśnictwa i teraz tam mają podobne działania jak w Puszczy Białowieskiej, więc te osoby, te same 15 osób jeżdżą i No i walczą o swoje postulaty, więc myślę, że to się tak szybko nie skończy z tymi ekologami.
Ale to by się mogło bardzo szybko skończyć, gdyby był jakiś gospodarz porządny. No co mnie obchodzi 15 wrzeszczących chłystków? No ignoruję ich po prostu, niech wrzeszczą dalej. I niech się przykują do drzew, tak jak w Ameryce w jednym miejscu było zrobione. Potem przyjeżdża drwal i mówi... Albo się odkujecie od tych drzew, albo ja je ścinam i zabijecie się, jak ja je zetnę, bo ja przyjechałem ściąć te drzewa. I szybko się poodkuwali od tych drzew, a on je wyciął.
Poza no dobrze, oni uciekną, ale później się... tak jak pan mówił, oni uciekną, a później złożą jakieś zawiadomienie do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zazwyczaj pomaga takim osobom. Nawet powiem panu, że jak była sprawa była odnośnie Puszczy Białowieskiej w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to sędzia, która miała wydać wyrok i było kilka rozpraw, pomagała tym organizacjom ekologicznym. No mówiła dobrze, nawet, znowu... z których artykułów mają korzystać, więc no, że dobra. Wytną drzewa, okej, okay, uciekną, ale później jakie mogą robić problemy?
Dobra, nie. Te problemy robią tylko takie, na jakie my im pozwolimy. Bo gdyby premier polskiego rządu brał te listy od Komisji Europejskiej i od sądu i odsyłał z adnotacją nie dotyczy, nie dotyczy, nie dotyczy, to jest nasza suwerenna sprawa, to komisja
i 100 tysięcy euro dziennie nakładają
ze swoim wojskiem.
Kary.
Co, ale co 100 tysięcy? No to nie płacimy tej kary, bo uważamy, że niezasadne i odsyłamy list. Dopóki nie zrobimy przelewu na 100 tysięcy, to mogą se przysyłać dalej. Co, przyślą komornika do Polski? No to my go pognamy. Gdyby był gospodarz, to by tak reagował właśnie. Ja pani powiem w następnej piosence, ona mi się jawi teraz trochę jako wyborcza, bo Biden to jest staruszek z demencją i on jest taki suchy ogólnie. Natomiast Trump jest taki sympatyczny, trochę więcej ma na sobie masy. I się go po prostu przyjemniej słucha. Jak Bidena się słuchało, to była taka mroczna konwencja, wszystko źle w tej Ameryce, a Ameryka sama w sobie jest okropna. Natomiast jak Trump przemawia, to on mówi, no niektóre rzeczy są słabe, ale skupiamy się na tym, co możemy poprawić, na dobrych celach i tak dalej. I w następnej pieśni właśnie jest napisane, get your fat boy. Weź ta, wybierz ta tego grubszego.
A to repertuar pana Wojciecha Cejrowskiego i chyba ulubiony polityk, o którym dzisiaj jeszcze ani razu nie rozmawialiśmy. Otóż Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Panie redaktorze, jak pan to przyjął? Z żalem, smutkiem, radością?
Z pewnym żalem, bo powinien zostać... Emocje. Powinien zostać wywalony na zbity pysk już dawno temu za to, że jako profesor nie stosował od początku chińskiej zarazy podejścia naukowego. Nie bronił naukowo swoich tez, tylko je wygłaszał. Najpierw wyśmiewał maseczki, potem je chwalił. W żadnym z tych przypadków nie dokonał uzasadnienia. To państwo pamiętają, bo to żeśmy mu wytykali najczęściej, ale we wszystkich innych swoich działaniach robił dokładnie to samo. W związku z tym, gdy premier już ma taki list z rezygnacją na swoim biurku, to PR-owsko byłoby lepiej, gdyby premier go wywalił. Tego ministra, korzystając z tego, że sam się chce podać do dymisji, ja bym go po prostu wywalił na zbity pysk za złe działania i wtedy trochę poprawiam wizerunek rządu i premiera, który tolerował takie zachowania przez wiele miesięcy. No, ale podał się do dymisji, teraz wszystko na miękko robimy. To mi nie pasuje. Nie wiem, kto zamiast.
A pan Adam Niedzielski. Były,
ale to mi
były,
nic nie mówi. To na, w ogóle
to
nam
mówię
nic
panu,
nie mówi.
Kto to jest.
Ale zaraz.
Były
to
nam szef nic, Narodowego Funduszu Zdrowia. Tyle
to nam
wiemy.
Nic nie mówi. To są nazwiska bez twarzy, bez przeszłości. To jest kolejny Biden. Naród dostaje nazwisko i naród ma połknąć to nazwisko. Ja uważam,
no
że o takie
kogo by pan widział na stanowisku uwaga. Ministra zdrowia?
O takie stanowiska powinny się ubiegać jakieś osoby, pomimo że w Polsce system jest kiepski, bo premier tam mianuje i tak dalej, a premiera nie wybieramy w wyborach powszechnych. To jest kiepski system. Natomiast nawet w tym kiepskim systemie powinno być tak, że w jakimś sensie poparcie narodu dla danej postaci ma znaczenie. A nam się po prostu wyciąga. No, kandydata Dudę za pierwszym razem, gdy startował, też po prostu Jarosław położył na stole i nagle mamy wszyscy głosować. No nie, ci ludzie powinni wyrastać z czegoś, a nie tylko się pojawiać z teczki. Więc jest mi obojętne, co to za gość, ja go nie znam. To jest mi nieobojętne, że go nie znam, że kompletnie żadnej kariery jego nie zauważyłem w przeszłości.
Gdyby A to ma pan był w głowie prawnik, jakąś taką osobę właśnie, która mogłaby być ministrem zdrowia? Teraz
nie
już?
Wiem, ponieważ system zdrowia w Polsce jest totalitarny. On się nie różni niczym od tego, co było za PRL-u, czyli w strefie okupacyjnej sowieckiej. Bo jest zarządzany odgórnie przez państwo, a nie prywatny. No to w związku z tym do takiego systemu zarządzanego odgórnie to powinien być menadżer. Przynajmniej, żeby w tym zakresie, no nie jest to system wewnętrznej konkurencji, nie jest to system prywatnych szpitali, które ubiegają się o pacjenta, a pacjent ma jakieś ubezpieczenie i może z nim pójść tu albo tu, prywatne ubezpieczenie ja bym wolał. No ale dobra, no ma przynajmniej to państwowe ubezpieczenie, to też konkurencję między szpitalami bym zrobił jakąś taką i między lekarzami pojedynczymi, że do jednego jest kolejka i ludzie mu płacą tym swoim bilecikiem, a do innego pusto i nie dajemy mu pensji w związku z tym, bo jak żaden pacjent nie chce do ciebie iść, to nic nie zarobiłeś, chłopie. Do zarządzania nawet takim totalitarnym systemem państwowym powinien być menago dobry, który się sprawdził gdzieś w jakiejś prywatnej firmie i produkował zyski, a przedsiębiorstwo działało poprawnie, a nie pakowało się bez przerwy w długi. Jak pani prześledzi system ochrony zdrowia w Polsce, to zawsze słyszymy od wszystkich partii politycznych przy kolejnych budżetach, że jest za mało pieniędzy i trzeba dać więcej. No to nie jest prawda. W przedsiębiorstwach dobrze prowadzonych nie jest za mało pieniędzy, tylko jest coraz więcej pieniędzy, które możemy przeznaczyć na rozwój. Ja prowadzę kilka firm i u mnie tak właśnie jest.
No to właśnie w Lasach Państwowych też tak jest. W Lasach Państwowych też tak jest. To chyba jedno z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw państwowych, jakie mamy w Polsce. O.